Odrobiliście zadanie domowe na dzisiaj? Tak? Tym, którzy zapomnieli, chcę przypomnieć, tym, których nie było z nami tu ubiegłej niedzieli w kościele bądź nie słuchaliście na łączach internetu albo w radio CCM, pragnę powiedzieć, że domowym zadaniem było przeczytanie 4 rozdziału Księgi Objawienia Świętego Jana. Ale nic straconego, jeżeli ktoś nie przeczytał, bo jeszcze będzie okazja się przygotować, bo na tym dzisiaj nie skończymy, gdy chodzi o ten 4 rozdział. Przed tygodniem zaczęliśmy omawiać ten fragment. Jak pamiętacie, zatrzymaliśmy się aż na 1 wierszu. Stając przed otwartymi w niebie drzwiami. I dzisiaj przejdziemy przez te drzwi i zobaczymy, co takiego za nimi się znajdowało, co sprawiło, że Jan, widząc to wszystko, popadł w stan zachwycenia. Strona 1336, 4 rozdział Księgi Objawienia. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Kochany Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że mówisz do nas. I Panie, zabierz to wszystko, co przeszkadza nam się skupić. Otwieraj nasze serca. Ty wiesz, Ojcze, o co chodzi, gdy idzie o nasze podejście do słowa, nasze podejście do samego Ciebie. Panie, jeżeli jest coś, co może być przeszkodą w moim życiu, we mnie, proszę, abyś to zabrał. I abyśmy tak naprawdę mogli odczuć to, w jaki sposób otwierasz nam oczy, w jaki sposób wprowadzasz nas w te tajemnice. Dla Twojej chwały. Modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa. Amen. Czytamy, że Jan popadł w zachwycenie. Apostoł Jan nietypowo dla mężczyzny nieraz pisze o swoich emocjach, o tym, co czuje. Kobiety mają łatwość mówienia o swoich emocjach bądź okazywania swoich emocji. My, mężczyźni, nie do końca. Czasami jest to niewygodne, czasami wydaje nam się, że to nie licuje z byciem mężczyzną. A Jan, być może nietypowo dla mężczyzny, nieraz pisze o tym, co odczuwa. W 1 rozdziale czytamy, że na widok Syna Człowieczego padł mu do nóg, jakby umarły. W rozdziale 5 z kolei Jan pisze o tym, że płacze. Wyobrażacie sobie mężczyzny, który przyznaje się do tego, że płacze? Płacze, widząc, że przed tronem Bożym nie znalazł się żaden chętny, który byłby godny otworzyć księgę i do niej wejrzeć. W naszym fragmencie natomiast Jan pisze o tym, że popadł w zachwycenie. Moglibyśmy pomyśleć albo zapytać, czy przypadkiem Jan jako mężczyzna nie powinien w większym stopniu panować nad swoimi uczuciami, a nie okazywać je wszystkim? Myślę, że takie stwierdzenie, iż prawdziwy mężczyzna nigdy nie może okazywać swoich emocji, że nie ma prawa przyznawać się do wzruszeń czy do płaczu, nie do końca jest prawdziwe. Mężczyźni, mamy prawo do wzruszeń. Mamy prawo do okazywania emocji. To wcale nie jest żadną ujmą, żadną negatywną, dyskredytującą nas cechą. Wprost przeciwnie. Jest to wyraz naszej prawdziwości, dowód na to, że jako mężczyźni pomimo wszystko jesteśmy istotami emocjonalnymi, niepozbawionymi uczuć. Jak sami nieraz widzicie, coraz częściej się wzruszam. Wiem, że jest to oznaka tego, że człowiek się starzeje. Ale z drugiej strony myślę, że to oznaka tego, że mam uczucia, których jako 50-paroletni facet naprawdę się nie wstydzę. Kiedyś się wstydziłem. Teraz się nie wstydzę. Jako mężczyzna mam prawo do komunikowania uczuć. Jan pisze więc, bez względu na to, co ludzie o tym pomyślą, że popadł w zachwycenie. Takie jest nasze tłumaczenie. Inne przekłady dodają to następująco. Doznałem natychmiast zachwycenia, Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska, i zaraz zostałem uniesiony w zachwycie. Stare tłumaczenie Biblii Gdańskiej, i zaraz byłem w zachwyceniu ducha. Czy żydowski komentarz do Nowego Testamentu, w jednej chwili znalazłem się w duchu. Czy mamy tutaj do czynienia z jakąś rozbieżnością? No bo tak, my w naszym tłumaczeniu zaczynamy od zachwycenia, a żydowski komentarz pisze o tym, że znalazł się w duchu. Myślę, że nie mamy tutaj do czynienia z żadną rozbieżnością. Jesteśmy świadkami tego, że Duch Święty w szczególny sposób opanowuje Jana. I to bez względu na to, czy uważamy, że Jan przebywa w niebie tylko duchem, a ciałem jest na wyspie Patmos. Tydzień temu o tym mówiłem, jeżeli pamiętacie. A więc bez względu na to, czy uważamy, że tylko duchowo jest obecny w niebie, cieleśnie natomiast na ziemi, czy też, że jest wzięty i ciałem, i duchem do nieba. Duch opanowuje do tego stopnia, że Jan natychmiast popada w zachwyt, widząc to, co znajduje się za otwartymi drzwiami. Jan jeszcze dwukrotnie w Księdze Objawienia znajdzie się w duchu i doświadczy bardzo szczególnych duchowych stanów zachwycenia. I tak samo jak dwukrotnie się znalazł, dwukrotnie o tym pisze. Czyli nie ma żadnych zahamowań, żeby przedstawić to, co czuje. Myślę, kochani, że wiarygodni jesteśmy wtedy, kiedy komunikujemy to, co czujemy. Do ludzi trafia świadectwo życia, kiedy dzielą się z tym, co czują. Nie teoria, życie. A więc Jan w 17 rozdziale pisze: zaniósł mnie jeden z aniołów w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów, 7 rogów. 21 rozdział. Zaniósł mnie jeden z aniołów w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Nie powinniśmy się dziwić tej reakcji czy stanowi zachwycenia, duchowego uniesienia, w jakim Jan się znalazł, bo to, co zobaczył, było tak niezwykłe, tak niesamowite, że można było za nie mówić i popaść w zachwyt. Myślę, że nie jeden z nas nieraz znalazł się w sytuacji, kiedy to, co ukazało się naszym oczom, spowodowało, że staliśmy w milczeniu pełni podziwu i nie mogliśmy wydusić z siebie ani jednego słowa. Byliście już w takiej sytuacji? Taki widok ukazał się naszym oczom, że stoimy w zachwycie. Już nie to, że nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich słów, żeby wyrazić to, co czujemy, ale po prostu nawet nie chce nam się nic mówić. Myślę, że coś takiego będzie nam towarzyszyło w niebie, kiedy widząc to wszystko, co tam się znajduje. Aniołów, ale przede wszystkim wszechmogącego Boga oraz naszego Zbawiciela. I będąc tam, uświadomimy sobie, że to, co do tej pory dane nam było zobaczyć, co sprawiało, że piękne widoki, wspaniałe krajobrazy wywierały na nas niesamowite wrażenie i zapierały dech w naszych piersiach, okażą się niczym w porównaniu z tym, co zobaczymy w niebie. I myślę, że namiastkę tego znajdujemy w tym, co Paweł pisze w 1 do Koryntian, 2 rozdział, 9 werset. Bardzo znane nam słowo, kiedy Paweł pisze: czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. W tłumaczeniu dynamicznym Słowa Życia podobne jest tłumaczenie również Nowe Przymierze Piotra Zaręby, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Przechodzimy więc dzisiaj przez te drzwi, przed którymi Jan stał. Zatrzymaliśmy się tam ubiegłej niedzieli, wiersz drugi, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. Kochani, powiem wam, że dzisiaj będzie więcej niż tydzień temu o 100%. Tydzień temu rozprawiliśmy się z jednym wersetem, dzisiaj z kolejnymi dwoma. Czyli za tydzień powinno być tak, że z następnymi czteroma albo czterema. Znany kompozytor Jerzy Fryderyk Händel, który był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem, muzycznym geniuszem. Kto z was lubi słuchać Händla? No pogimnastykujmy się trochę. A czy wiecie, o kim ja mówię Händel? Jerzy Fryderyk Händel. Co znamy Händla takiego? Mesjasza. Autor naprawdę wspaniałego oratorium Mesjasz, najbardziej znana chórowa Alleluja. Na pytanie, które otrzymał Händel, co było natchnieniem do napisania tego dzieła? Wiecie, co powiedział? Widziałem niebiosa otwarte i Boga siedzącego na białym tronie. I jeżeli wczytalibyśmy się w partyturę, w treść, wsłuchali się w to, co jest śpiewane, możemy powiedzieć faktycznie, to musiało tak być. Musiałeś zobaczyć Boży tron i musiałeś zobaczyć Boga siedzącego na tronie, skoro napisałeś coś tak niezwykłego. Ta wspaniała wizja Wszechmogącego była inspiracją do stworzenia ponadczasowej kompozycji, której słuchanie do dzisiaj wywołuje niesamowite emocje. Kochani, przyczyną tego, że Jan popadł w zachwycenie, były dwie sprawy. Pierwsza, miejsce, w którym się znalazł. Sala tronowa. Jan znajduje się w sali tronowej. I druga rzecz, to co tam zobaczył? Tron w niebie i na tym tronie ktoś siedział. Kochani, punktem odniesienia 4 i 5 rozdziału objawienia, tematem, wokół którego Jan cały czas się obraca, nie dziwota, on to widział, to jest Boży tron. W Księdze Objawienia 45 razy występuje słowo tron. W rozdziałach 4 i 5 słowo to użyte jest 17-krotnie, podczas gdy w pozostałych księgach Nowego Testamentu określenie tron występuje tylko 15 razy. I z lektury Biblii wiemy, że nie tylko Jan miał widzenie niebiańskiego tronu. Niektórzy mężowie Starego Testamentu również doświadczali tego samego. Prorok Micheasz, działający za czasów króla Achaba, w 1 Królewskiej 22 rozdziale czytamy: on, Micheasz, zaś rzekł: słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i po lewicy. Moglibyśmy powiedzieć, że w sali tronowej czas się zatrzymał. Micheasz wiele tysięcy lat przed tym, zanim Jan, ma takie samo widzenie. Czy to znaczy, że Jan ściągnął od Micheasza? Plagiat zrobił? Myślę, że nie. Nie musiał. Miał łaskę zobaczenia tego samego. Prorok Izajasz pisze, 6 rozdział: widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, na 2 latał. Prorok Ezechiel, 10 rozdział: a gdy spojrzałem oto na sklepieniu, które było nad głowami cherubów, było coś jakby kamień szafirowy, coś z wyglądu podobne do tronu. Wreszcie prorok Daniel, 7 rozdział: a gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Kochani, jeżeli popatrzymy do 4 rozdziału, to zorientujemy się, że to, co na Janie zrobiło tak wielkie wrażenie, co wprowadziło go w zachwyt, Jan opisuje za pomocą 4 wyrażeń. Wiersz 2. Na tronie. Wiersze 3 i 4. Wokół tronu. Wiersz 5. Z tronu. I wiersz 6. Przed tronem. A więc moglibyśmy powiedzieć bezpośrednia bliskość tego najważniejszego. Na tronie, wokół tronu, z tronu i przed tronem. Wiecie, co do Bożego tronu, co do tej wizji Jana, są podzielone takie opinie. Niektórzy bibliści uważają, że nie chodzi o jakiś konkretny mebel, lecz raczej symbol suwerennej władzy i autorytetu wszechmogącego Boga. To jest jedna interpretacja. Inni uważają, że jak najbardziej mamy do czynienia z określonym meblem. Że jeżeli Janowi dane było wejść do sali tronowej i przebywać w Bożej obecności, to słowa wiersza 2 mówiące, że na tronie ktoś siedział, należy brać dosłownie. Mamy 2 warianty, 2 opcje. Kwestia symbolu, raczej jest to symbol suwerennej władzy, autorytetu wszechmogącego Boga i bardzo dosłowne, literalne. Ale niezależnie od tego, czy potraktujemy to tak czy inaczej, bardziej dla mnie osobiście, co wcale nie znaczy, że umniejsza to autorytetowi Boga, ale dla mnie osobiście przemawiające jest to, że mamy do czynienia z konkretnym tronem, z konkretną osobą, aczkolwiek Bóg jest duchem, nie ma ciała. To zresztą będzie miało miejsce w dalszej części tego fragmentu. Kim w takim razie jest ten, który zasiadł na tronie? Wiecie, żeby lepiej zrozumieć dany tekst biblijny, dobrze jest czasem poszukać innych miejsc w Biblii, gdzie w podobnym kontekście znajdują się interesujące nas pojęcia. I to bibliści mówią, że jest to taki sposób tłumaczenia Biblii przez Biblię. Skorzystajmy z tego. Szczególnie jeżeli coraz częściej na przykład jesteśmy konfrontowani z różnymi teoriami i ktoś w autorytecie coś mówi. Jesteśmy zachęceni, żeby sprawdzać Biblię, czy to, co ktoś mówi przez Biblię. A więc szukamy tego fragmentu i szukamy podobnej treści, wręcz tej samej, gdzie indziej. To jest dobrym środkiem, żeby uniknąć niebezpieczeństwa zdryfowania w naszych interpretacjach pewnych słów, które w Biblii są. W psalmie 9 czytamy. Lecz Pan trwa na wieki, ustanawia na sąd tron swój. Dawid w psalmie 11 pisze. Zaufałem Panu, którego tron jest w niebie. Korach w psalmie 47 pisze. Bóg jest królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym. W psalmie 103 Dawid pisze. Pan ustanowił swój tron w niebie, a jego królowanie rozciąga się nad wszystkim. Czyli zasiadający na tronie jest władcą i sędzią. To jest niewątpliwy Bóg Ojciec, który panuje nad całym światem i sądzi. To nie jest Pan Jezus. Ponieważ jak czytamy w rozdziale 5, baranek Jezus stał przed tronem i wziął księgę. To jest wiersz 7. Od kogo wziął księgę? Z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Wiersz 1, 5 rozdziału. Czyli na tronie siedzi wszechmogący Ojciec. Przejdźmy do wiersza 3. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneoleowego, a wokoło tronu tęcza podobna do szmaragdu. No to żeśmy weszli z deszczu pod rynnę. Kolejny kłopot. Pobożni Żydzi, jak wiemy, nie wymawiali Bożego imienia Jahwe. Nawet jeżeli zastępowali to imię innym imieniem, albo mówili o Bogu, czynili to zawsze z szacunkiem, z drżeniem, z bojaźnią, z czcią. Nie dziwmy się więc, że Jan jako wierzący i pobożny Żyd, chociaż uczeń Jezusa, unika nakreślenia obrazu i podania imienia tego, który siedzi. On nawet nie usiłuje określić Boga jakimiś ograniczonymi ludzkimi pojęciami. Jan bardzo ostrożnie szuka porównań, albo jego język jest tak ubogi, że nie jest w stanie wyrazić tego, co mówi. Moglibyśmy powiedzieć i jedno, i drugie. kwestia pewnego autorytetu, ale też ubogości naszego języka. Sami dobrze wiemy, że nasz język jest ubogi, żeby coś oddać, co widzimy. Nieraz mówimy, niesamowite ma po prostu wszystko w sobie. To było niesamowite, czyli jakie? Niesamowite. I moglibyśmy powiedzieć, że spokojnie Jan miałby pełne prawo, gdyby funkcjonował w naszej rzeczywistości, żeby powiedział, to co widziałem było niesamowite. Bo rzeczywiście takie było. Ale Jan nie skupia się na kształcie. Jan skupia się raczej na przymiotach, na cechach tego, jaki jest Bóg. Stąd też mamy to sformułowanie, że ten, kogo Jan widział, był podobny z wyglądu. Jest to na pewno wyraz niewystarczalności wszelkich słów, bo każde porównanie musi pozostać daleko w tyle za rzeczywistością, jakiej Jan doświadcza. Nie mielibyśmy problemów, gdyby Jan miał ze sobą telefon komórkowy, gdyby zrobił zdjęcie. Pytanie, czy byłby w stanie to uwiecznić na zdjęciu. Ale wtedy wiedzielibyśmy, o czym Jan mówi. Macie poczucie niedosytu? Tak? Macie? Ja mam. Ale wiecie, do czego mnie to mobilizuje? Żeby znaleźć się w gronie tych, którzy to samo będą widzieć. Czujecie to? Żeby znaleźć się w gronie tych, którzy będą widzieć to samo. Mobilizujecie to? Gdybyś dzisiaj miał stanąć przed Bogiem, znalazłbyś się w gronie tych, którzy widzieliby to samo, co Jan? Czy też byłyby z tym problemy? Jeżeli byłyby problemy, to co leży u podstaw tego, że myśląc o tym, że niekoniecznie zobaczyłbyś to, co Jan, co leży u podstaw tego, żeby to zmienić? Kochani, Jan porównuje Boga do blasku kolorowych klejnotów, drogich kamieni, nie wspominając o jakimkolwiek kształcie Boga, nawet nie próbuje tego robić. Dzieli się swymi bezpośrednimi doznaniami, bo do tego zobowiązał go Pan Jezus. Rozdział 1, wiersz 19. Napisz to, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. Więc Jan opisuje to w najlepszy sposób, w jaki był w stanie to zrobić. Kochani, nie dziwmy się, że Jan używa pewnych sformułowań, które odnoszą się do światła, do światłości. Biblia nieraz określa wszechmogącego Boga, używając terminów dotyczących światła, światłości. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale pisze o Bogu jako o mieszkającym w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi widzieć nie może i nie widział. Więc nie dziwmy się też, że być może Jan, który jeszcze mimo wszystko był na ziemi, nie mógł zobaczyć Boga w jego prawdziwej postaci. Czy to świadczyło o tym, że Bóg nie do końca ufał Janowi? Nie. Jan nie do końca był obywatelem nieba. On był na wyspie Patmos i miał widzenie. W psalmie 104 czytamy o Bogu, który przyodziewa się światłością jak szatą. Wiersz drugi. Jakub pisze podobnie w swoim liście, wszelki datek wstępuje z góry od Boga światłości. Czy Jan w swoim pierwszym liście wypowiada się o Bogu tak samo? A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, Bóg jest światłością. Co w takim razie oznaczają te kosztowne kamienie, ta symbolika, której używa Jan? Jaki jest duchowy sens? Wreszcie, na co one mają ukierunkować nasz wzrok, gdy idzie o Boga? Żydowski Nowy Testament, ten trzeci werset tłumaczy tak. Zasiadający tam błyszczał jak diamenty i rubiny, a tęcza jaśniejąca jak szmaragdy otaczały tron. Nasze tłumaczenie, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna do szmaragdu. Pierwszy wspomniany kamień to jaspis. Niewiele nam ta nazwa mówi. Jest to bardzo kosztowny kamień, jasny, krystaliczny, przeźroczysty. Niektórzy uważają go za kamień doskonały. Dzisiaj utożsamia się jaspis z diamentem najwyższej jakości. Z kolei słowo diament znaczy niepokonany, niezniszczalny i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego materiału, tego minerału. Jest, jak mówią fachowcy, najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jaka symbolika, czy czego symbolika? Bóg jest doskonały. Jan widzi doskonałego, krystalicznie czystego, nieskazitelnego, niepokonanego, niezniszczalnego Boga. Z kimś takim Jan miał do czynienia. Nie przedstawia jego wyglądu, koncentruje się na tym, jaki Bóg jest. Używa pewnej symboliki. Drugim kamieniem jest karneol, inaczej karniol albo krwawnik, podobnie jak rubin jest koloru krwistego, intensywnie czerwony. I kamień ten był symbolem ofiarnej, cichej, pełnej oddania miłości. Bóg jest miłością. Wielu biblistów doszukuje się w tym symbolu krwi Chrystusa, krwi przelanej na krzyżu. Wreszcie Jan wymienia tęczę z wyglądu podobną do szmaragdu. My wiemy dobrze, że w Biblii tęcza jest znakiem Bożej wierności, Bożej obietnicy, przymierza Boga z człowiekiem i obrazem wielkiego Bożego miłosierdzia. Odwołam się do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 9 rozdziału, gdzie czytamy: to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą. Kochani, Jan dopiero potrzebował znaleźć się w niebie, żeby ujrzeć pełnię tęczy, czyli pełnię Bożej chwały, Bożej wspaniałości. Widok tęczy robi na nas wrażenie? Myślę, że tak. My widzimy tęczę, która z jednej strony przechodzi w drugą stronę. Praktycznie widzimy pół tęczy. Nie mamy pełnego obrazu. Tęcza okalająca Boży tron jest pełna, kompletna, doskonale zataczająca koło wokół Bożego tronu. Dopiero przed Bożym tronem, kiedy staniemy, będziemy mieli do czynienia z pełnią Bożej chwały, pełnym Bożym majestatem, pełnią Boga. A żeby doświadczyć tej Bożej pełni, musimy znaleźć się w niebie. Jeżeli chcemy doświadczyć Bożej pełni, musimy znaleźć się w niebie. Kochani, my jesteśmy pod wielkim wrażeniem, szczególnie jeżeli kochamy przyrodę. Jeżeli przyroda robi na nas wrażenie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, że to powstało samo siebie, prawda? Że wybuchy doprowadziły do tego, do czego doprowadziły. I jesteśmy w stanie, jeżeli widzimy taki cud przyrody, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, z kim mamy do czynienia, gdy chodzi o Twórcę. Ale widzimy tylko troszkę. Pełnię tego zobaczymy dopiero w niebie. Tutaj na ziemi nasze poznanie Boga, nasze widzenie, nasze rozumienie Bożej istoty, Bożej woli, nasze przeżywanie Bożej bliskości, Bożego prowadzenia jest tylko częściowe, jest tylko połowiczne. Widzimy tak jakby tylko przez mgłę, tak jakby w zwierciadle, tak jakby pewien mały fragment wielkiej całości, pewną namiastkę. Doskonale to ujął Paweł. I z pewnością wiecie, jaki werset przytoczę z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, 12 werset. Paweł pisze: teraz bowiem widzimy przez, jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem sam poznany. W innym tłumaczeniu: podobnie i my teraz niewiele wiemy o Bogu. Tak jakbyśmy wpatrywali się w Jego oblicze w kiepskim lustrze, ale kiedyś ujrzymy Go w pełni twarzą w twarz. Z tego, co wiem teraz, mam jedynie mgliste, zamazany obraz. Kiedyś zaś zobaczę wszystko wyraźnie, tak jak Bóg widzi moje serce. I z tej widocznej tęczy przed tronem dominuje barwa szmaragdu. I szmaragd, jak mówią fachowcy, jest jednym z najpiękniejszych kamieni szlachetnych. Ma jasnozielony kolor. Bibliści mówią, że jasnozielony kolor to symbol nadziei, a przede wszystkim to symbol życia. I takie przesłanie praktycznie płynie z sali tronowej o Bogu, który jest Bogiem wiernym, który jest Bogiem przymierza, który jest Bogiem miłosiernym, który jest Bogiem życia. Tam w niebie świętowane jest życie. Tam się znajdują ci, którzy zostali powołani do życia, do wieczności. To jest świętowanie życia. Tam nie ma ani płaczu, ani grzechu. Tam nie ma już tego, co powoduje, że nasz uśmiech zamiera nam na ustach i często nie mamy ochoty do życia. Tam też nie znajdzie się nic, co związane jest z grzechem. Tam jest wieczność w kontekście życia. Zupełnie inaczej niż wieczność gdzie indziej w znaczeniu wiecznego odłączenia, w znaczeniu śmierci. Kochani, być w niebie, stać w sali tronowej w obecności Wszechmogącego było wielkim przywilejem, wielkim wyróżnieniem, wielką łaską. Widzieć fragment wielkiej całości tego, co jest wiecznością Ojca, to niesamowite zachęcenie dla nas, abyśmy zrobili wszystko, żeby znaleźć się pośród tych wybranych. Być w niebie to jest wielka łaska. Czasami, teraz może już w mniejszym stopniu, ale nieraz ludzie bili się o jakieś wejściówki na koncert jakiegoś sławnego zespołu. Ceny potrafiły dochodzić do horrendalnego poziomu. Ludzie byliby w stanie wszystko zapłacić, wszystko dać, byleby być. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest miłośnikiem jakiegoś zespołu. Nie wszyscy byli w stanie się dostać. Często robimy wszystko na ziemi, żeby coś osiągnąć, żeby do czegoś dojść. Nie ma dla nas żadnych problemów, żadnych trudności. Naprawdę. Nieadekwatne porównanie. Byłem młody i głupi. Już nie jestem młody, ale głupi jeszcze czasami. Ale była zima stulecia, prawie minus 30 stopni i sympatyzowałem z dziewczyną, która mieszkała 15 kilometrów ode mnie i jechałem do niej na rowerze. Myślałem, co za przykup. I ludzie widząc mnie pukali się w czoło. Mieli rację. Ale nie było dla mnie problemu. Jeżeli mamy pragnienie, nie ma dla nas problemu, żeby do tego dojść, żeby to osiągnąć. Czy mamy też takie pragnienie bycia z Bogiem w wieczności? Jeżeli tak, to nie będzie żadnego problemu. Co leży u podstaw tego, żeby spełnić takie pragnienie? Bóg dla nas wszystko uczynił. Piłka jest po naszej stronie. Jaki trzeba spełnić warunek, żeby znaleźć się tam, gdzie łaską dla Jana było się znaleźć? Jan był już w gronie szczęśliwych ludzi z całego świata. Jakie warunki? 7 rozdział objawienia, 9 werset. Biała szata. Nowe życie oddane Panu. I pranie tej szaty, 22 rozdział, wiersz 14 objawienia, czyli posłuszeństwo Panu Jezusowi, oczyszczanie. To jest to, o czym mówił Daniel, nawiązując do tej historii małego dziecka. Jeżeli coś się przytrafi, albo się odwracamy i wtedy jesteśmy ponurzy, bo mamy świadomość, że coś żeśmy zrobili niewłaściwego. Albo mamy tę świadomość, przychodzimy i prosimy o oczyszczenie. Białą szatę. Tę szatę może dla nas, na nas założyć tylko Pan Jezus. On jest szatą weselną. Jeżeli należę do Niego, jestem zbawiony. Biała szata i pranie tej szaty we krwi baranka. Bóg spełnił wszystkie warunki, które miał do spełnienia. Piłka jest po naszej stronie. Czy spełniliśmy te warunki? Kochani, trzeba w zetknięciu z wiecznością postawić sobie to pytanie i na te pytanie odpowiedzieć, do czego wszystkich was zachęcam. A następnym razem kolejne wersety z tego 11 rozdziału, więc jeżeli ktoś nie przeczytał na dzisiaj 11 rozdziału i 4 rozdziału Księgi Objawienia w 11 wierszy, kolejne zadanie domowe, które przychodzi, a ci, którzy przeczytali, zachęcam do tego, byście przeczytali jeszcze raz. Niech was Bóg błogosławi i ciąg dalszy następnym razem. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, dziękujemy ci za to, że tej tajemnicy Jan nie zachował dla siebie, ale powiedziałeś mu, że ma o tym napisać, ma to powiedzieć, ma przekazać. I Panie, ty nas zarażasz takim pragnieniem nie tylko zobaczenia fragmentu tego piękna i tej wspaniałości, ale mówisz do każdego z nas, że może to być naszym udziałem. że będziemy patrzeć w wieczności na Ciebie, będziemy przeżywać społeczność z aniołami, z Tobą, Panie Jezu, z Duchem Świętym, z Ojcem. Ale Panie, mówisz też o pewnych warunkach. Nie chcesz, żeby było cokolwiek, co by nas ograniczało. Ale Duchem Świętym dajesz nam świadomość, że może być coś w naszym życiu, co nie do końca będzie nam pozwalało stanąć przed Tobą jako przed Królem Królów. Panie, powiedziałeś w swoim słowie, że w wieczności z Tobą będą tylko ci, którzy są ubrani w białą szatę i którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Jeżeli jest ktoś pośród nas, Panie, kto jeszcze nie oddał w Twoje ręce swojego życia, to chcemy Cię prosić, abyś nie pozwolił, żeby taki stan trwał dalej. Abyś wlał w jego serce święty niepokój i, Panie, żebyś dopominał się do uczynienia tego. Ale jeżeli jest też pośród nas ktoś, kto dopuścił się konkretnego grzechu, czegoś, co Tobie się nie podoba, Panie, jeżeli rzeczywiście tak jak ta mała dziewczynka zerwaliśmy tą siatkę, to chcę, żebyśmy przyszli, wyznali, abyśmy wyprali swoją szatę w Twojej krwi. Jesteś Bogiem, do którego mamy dostęp. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, bo na to żeśmy sobie niczym nie zasłużyli. I Panie, sprawa, byśmy umieli to wykorzystywać. Dziękujemy, że w Twoje ręce możemy się polecać, kiedy będziemy przeżywali pamiątkę wieczerzy, kiedy będziemy wracać do domów. W Twoje ręce chcemy powierzyć się na ten tydzień, jaki zaczynamy. Chcemy powierzyć siebie nawzajem, nasze domy, rodziny, nasz zbór. Chcemy Tobie, Panie, dziękować za te modlitwy, które Ty wysłuchałeś, ale też, Panie, po raz kolejny chcemy stać przed Tobą i bojować o tych, którzy potrzebują Twojego uleczenia, Twojego dotknięcia, Twojego podniesienia. Panie, chcemy Cię prosić o Marysię. Chcemy Cię prosić o Janusza po przeszczepie szpiku, o to, żebyś wzmacniał jego ciało, Panie, żeby to wszystko zaczęło właściwie funkcjonować. Prosimy Cię o Antoniego w szpitalu, który przechodzi chemię, abyś dotykał się i go podnosił, leczył. Chcemy Cię prosić o Anię z Krakowa, która czeka na operację, też o Twoje dotknięcie. Małego Ignasia Tobie oddajemy, prosząc Cię, Panie, o to, żeby to małe ciałko mogło funkcjonować, żeby rodzice mogli cieszyć się z jego obecności w domu. W Twoje ręce polecamy Oliwiera, którego przeprowadziłeś przez operację. Prosimy, aby mogło się to goić, to co było i naruszone ingerencją chirurga. Chcemy Cię, Panie, prosić o Sławka w czasie rehabilitacji, o Andrzeja. Chcemy Cię, Panie, prosić o chorych w domach, Hanie, Helenkę, Pana Józka, Pana Bogusława. Tych, którzy są bezimienni, ale Panie, którzy potrzebują Twojego leczenia, oddajemy i Panie, spraw, żeby mogli odczuć Twoją obecność i Twoje wzmocnienie. Dziękujemy, że jest to wielki przywilej, którego możemy być uczestnikami. Tobie, Panie, wszelka chwała i cześć niech będzie. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.